Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego. Beata Zajączkowska.
Papież przestrzegł księży przed chłodnym rygoryzmem w relacjach duszpasterskich i przed kierowaniem się w swej pracy jedynie kryterium skuteczności. Franciszek pojedzie do Irlandii, gdzie Kościół potrzebuje pomocy. Syryjski biskup poinformował Ojca Świętego o dramacie Aleppo i poprosił go o wsparcie. Witam 16 maja i zapraszam na aktualności. Przynależność do Pana, do Kościoła i do Królestwa – te trzy elementy papież wymienił jako cechy charakteryzujące kapłana. Franciszek mówił o tym, otwierając w Watykanie sesję plenarną Konferencji Episkopatu Włoch. Jej obrady poświęcone są odnowie duchowieństwa. Franciszek zachęcił zebranych, by przyjrzeli się jakiemuś ze znanych sobie proboszczów i w duchu odpowiedzieli na trzy zasadnicze pytania. Co nadaje smak jego życiu, dla kogo i dlaczego angażuje się w swojej posłudze i jaka jest najważniejsza motywacja jego ofiarowania siebie?
Tajemnica naszego księdza, o czym doskonale wiecie, tkwi w tym płonącym krzewie, który naznacza na zawsze jego egzystencję, zdobywa ją i upadabnia do życia samego Jezusa Chrystusa, ostatecznej prawdy jego życia. To właśnie relacja z Nim zachowuje go od duchowości światowej, która psuje, a także od wszelkich kompromisów i małostkowości. Kiedy jest w przyjaźni ze swoim Panem, prowadzi go to do podejmowania codzienności z zaufaniem kogoś, kto wierzy, że to, co jest niemożliwe dla człowieka, nie jest takie dla Boga.
Ojciec Święty przestrzegł też księży przed chłodnym rygoryzmem w relacjach duszpasterskich, jak i przed kierowaniem się w swej pracy jedynie kryterium skuteczności. Zachęcił ich do życia pełnego pokory, otwartości i solidarności. Na audiencji prywatnej papież przyjął przewodniczącego Papieskiej Rady do Spraw Rodziny. Arcybiskup Vincenzo Paglia powrócił właśnie z Irlandii, gdzie rozpoczęły się już przygotowania do kolejnego światowego spotkania rodzin. Odbędzie się ono za 2 lata w Dublinie. Irlandia, a w szczególności irlandzki Kościół, bardzo tego spotkania potrzebuje, aby po latach podnieść się z upadku.
Il Papa è stato molto contento.
Papież był bardzo zadowolony z obrania Dublina na miejsce przyszłego światowego spotkania rodzin. I to nie tylko dlatego, że Irlandia już od kilkudziesięciu lat nie widziała u siebie papieża. Ponadto jest to kraj, w którym Kościół przeżywa bardzo poważne problemy. Nie można zapominać dramatu nadużyć seksualnych względem nieletnich, który rzucił irlandzki Kościół na kolana. Bardzo trudno jest tam rozpocząć na nowo dzieło ewangelizacji. Będzie to zatem spotkanie rodzin w kraju, który musi powstać z upadku. Pojedziemy do Dublina, bo tam właśnie Ewangelia rodziny musi zabrzmieć na nowo.
Il Vangelo della Famiglia deve risorgere.
Syryjczycy nie wierzą już w żadne rokowania i konferencje pokojowe. Zawiedli się na wszystkich. Jestem tutaj, aby przynajmniej Kościół o nas nie zapomniał i wraz z nami modlił się o pokój, powiedział ormiańsko-katolicki arcybiskup Aleppo Boutros Marayati. Przybył on do Watykanu, aby poinformować o dramacie mieszkańców tego miasta, podzielonego między dżihadystów i siły rządowe.
Ojciec Święty mówi nam zawsze, pozostańcie na miejscu, bądźcie cierpliwi. Papież ma rację, ale powiedziałem mu, Ojcze Święty, my możemy zostać, lecz kiedy bomby i rakiety spadają na nas jak deszcz, jak mogę powiedzieć mym wiernym, pozostańcie. Pomóż nam znaleźć rozwiązanie. Pomóż nam, aby wielkie mocarstwa zdecydowały się na zakończenie tej wojny. Moi wierni mówią, że wszyscy o nich zapomnieli. Europa, a nawet Kościół. Wierzą jednak, że Bóg jest z nimi i ich nie zostawi, że już niebawem nastanie dzień, kiedy będzie można na nowo żyć w braterstwie, pojednaniu i pokoju. La fraternité, la réconciliation
et la paix. Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus. Magazyn Radia Watykańskiego.
troska o osoby wymagające szczególnej troski ze względu na różnorakie dysfunkcje i stany chorobowe należy do stałych form posługi Kościoła w każdym czasie. Od 90 lat jest to również misja Zgromadzenia Sióstr Benedyktynek Samarytanek Krzyża Chrystusowego, które prowadzą placówki świadczące opiekę nad niepełnosprawnymi. O charyzmacie zgromadzenia oraz o wypracowanej własnej formie opieki nad wychowankami mówi siostra Alicja Gacioch. Rozmawia z nią ksiądz Ireneusz Smagliński z Radia Głos.
Jakie są początki waszej wspólnoty?
Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Samarytanek Krzyża Chrystusowego obchodzi w tym roku 90-lecie swojego istnienia. To dzieło rozpoczęła nasza założycielka Jadwiga Jaroszewska, która rozpoczęła pracę w szpitalu w Warszawie dla osób chorych skórnowenerycznie, przymusowo leczonych, tam złożone prostytutki z ulic Warszawy, zbuntowane kobiety, zdemoralizowane, miejsce, gdzie tak naprawdę nikt nie chciał pracować. Jadwiga Jaroszewska, dziewczyna, która już wcześniej była w innych zgromadzeniach, widziała, że za mało jest opieki nad ludźmi gdzieś z marginesu społecznego i bardzo nad tym ubolewała. Ona miała bardzo czułe takie ucho i oko, że ci ludzie gdzieś pospychani, wykluczeni, niechciani, odpychani, nie mają właściwej opieki. No i zobaczyła to miejsce z woli Bożej, z Ducha Świętego, to miejsce, szpital świętego Łazarza w Warszawie dla kobiet i wszystkich zdemoralizowanych.
Zaczynała bardzo skromnie z książek, opracowań, które przypominają nam historię zgromadzenia i służebnicę Bożą, dzisiaj już to podkreślamy, matkę Wincentę, Jadwigę Jaroszewską. Dowiadujemy się, jak nawet musiała dzielić się jednym talerzem zupy z tymi pierwszymi współsiostrami, bo przecież zgromadzenie tworzyła.
Zaczynała tą pracę oczywiście już z wiarą, z myślą, że będzie to zgromadzenie. Zaczęła jako świecka kobieta, ale tak naprawdę zabiegała bardzo o to zatwierdzenie przez Kościół, bo jej praca ściśle wynikała z wiary, z miłości do Pana Boga. Ona już miała to wewnętrzne nastawienie, że nie dla czystej ludzkiej pracy, tylko że gdzieś człowiek jest daleko od Pana Boga, a jest to powodem jego nieszczęścia. Ona szukała, dlaczego człowiek jest nieszczęśliwy i najkrócej mówiąc, znajdowała w tym odpowiedź, że łamie prawo Boże i jest daleko od Boga. To była taka najprostsza jej interpretacja tego wszystkiego. I później cała jej praca polegała na tym, że próbowała tych ludzi zaszczepiać w nich dobro, zasady moralne, przykazania Boże, żeby dać im to szczęście Boże, no i przede wszystkim też przywrócić ich Bogu. Była też ta misja odkupicielska, którą właśnie tu już zaraz powiem, bo w tytule zgromadzenie jest Krzyża Chrystusowego. Zgromadzenie jest ściśle włączone w tajemnicę odkupienia. Pełni swoją posługę pod sztandarem krzyża. Apostolstwo nasze opiera się na ekspiacji, na pokucie. Matka Wincenta poprzez tę pracę, no właśnie była bardzo blisko Jezusa cierpiącego, Jezusa, który jest sprawiedliwy, przyszedł na ziemię, wcielił się w Syna Bożego i umarł na krzyżu i tę krwią swoją najdroższą odkupił każdego człowieka i matka przejęta tym niesłychanym darem łaski Bożej, tak bardzo zabiegała o każdego człowieka, o jego duszę ludzką też.
Zabiegała o człowieka, ale też to piękne, ten akt ekspiacji, wynagrodzenia
tak.
Bożej sprawiedliwości.
I tutaj zaczynamy mówić o właśnie charyzmacie zgromadzenia, bo matka Wincenta pisze, że Bóg powołując zgromadzenie do samodzielnego istnienia w Kościele Świętym, powierza mu myśl swoją i zapisuje, że mądrość przedwieczna domaga się uwielbienia dla swojej sprawiedliwości. I można powiedzieć, że to jest charyzmat zgromadzenia, czyli wielbienie Bożej sprawiedliwości przez ekspiację. I możemy powiedzieć, że Chrystus jest jako ten sprawiedliwy pierwszy. Często ludzie właśnie, no sprawiedliwość Boża, trudny temat, od razu nam się kojarzy z surowością. I matka Wincenta też tak pisze, że no właśnie lubimy mówić o miłosierdziu, o miłości, o mądrości. I mówi, że Bóg domaga się, aby sprawiedliwość była traktowana na równi jak miłości, miłosierdzie i mądrość. I oczywiście jest to dar łaski Bożej i zgromadzenie poprzez swój charyzmat uwielbia Bożą sprawiedliwość, czyli nieustannie wysławia, wynosi, apoteozuje. I właśnie tutaj też bardzo pięknie piękną myśl przeczytałam Ojca Świętego Benedykta XVI, szukając też odpowiedzi, co to jest sprawiedliwość Boża, i przeczytałam, że uwielbianie Bożej sprawiedliwości to jest uznać, że żyć w prawdzie, że wszystko należy do Pana Boga. Jeżeli tej prawdy nie uznajemy, to wykraczamy przeciwko sprawiedliwości Bożej i tym samym jesteśmy niesprawiedliwi wobec Twórcy. Czyli to też się wpisuje w duchowość zgromadzenia benedyktyńską, aby we wszystkim Bóg był uwielbiony, i to nieustannie wielbienie Bożej sprawiedliwości poprzez to, że staramy się, aby dać świadectwo, że wszystko należy do Pana Boga, a szczególnie właśnie człowiek, zagubiony człowiek, bo tutaj zabiegamy o to, i tu ekspiacja, bo Matka mówi, że właśnie tutaj tajemnica odkupienia, Chrystus na krzyżu, że tam, gdzie jest zło, grzech, musi być pokuta, i my dlatego tutaj mamy ten charakter pokutny zgromadzenia, ekspiacyjny.
Przypomnijmy ramy czasowe życia Matki Założycielki.
Matka Wincenta żyła krótko, tylko 37 lat, miała 26 lat, jak założyła zgromadzenie, ale już była po formacji zakonnej w innym zgromadzeniu. Niesłychana osobowość, myślę, że miała bardzo duży talent pedagogiczny, niesłychaną wiarę. Oczywiście to, co najważniejsze, że miała bardzo duże matczyne serce, które też myślę, że przyglądała przy sercu Bożym, bo hasłem zgromadzenia jest: Bóg jest miłością. I później Matka Wincenta, idąc dalej za tym, że mamy być tą miłością dla drugiego człowieka, że to są fundamenty zgromadzenia, ta miłość. Matka Wincenta wpisuje to hasło: Bóg jest miłością, bo chce człowiekowi pokazać, że każdy człowiek jest bardzo chciany, bardzo kochany, jest odkupiony tą najdroższą krwią Chrystusa, i dlatego zgromadzenie też oprócz sztandaru krzyża jest w nazwie samarytańskie, czyli Samarytanki Krzyża Chrystusowego. No i tutaj mamy też, że zgromadzenie bardzo się wpisuje w życie Kościoła, i często mówimy, że Kościół to jest Samarytanin, i że no tutaj jest to zabieganie i nieustanne branie na siebie, otaczanie troską człowieka potrzebującego, cierpiącego, gdzieś poranionego. Później też, wracając do Szpitala Świętego Łazarza w Warszawie, miała tu właśnie to serce matczyne, zaczęła widzieć też, że dzieci uczą się w tym szpitalu, były dzieci razem z dorosłymi, więc zaczęła, stworzyła te dzieci, oddzieliła od wpływów dorosłych, od tego, żeby nie uczyły się też złych nawyków od dorosłych, i były tam też upośledzone dzieci, i ta działka nie dla niepełnosprawnych intelektualnie najbardziej się w zgromadzeniu kwitnie w tej chwili.
I to jest coś, co ciągle jest aktualne. Wspomniała siostra o geniuszu takim wychowawczym, pedagogicznym Matki Wincenty Jadwigi Jaroszewskiej. To się przekłada na charyzmat i system pracy, opieki w placówkach, które siostry prowadzą. System rodzinkowy, bo to jest najważniejsze, o czym chcielibyśmy powiedzieć.
Jak Matka Wincenta spotkała się właśnie z dziećmi niepełnosprawnymi w Warszawie, w szpitalu, zobaczyła, że te osoby są najbardziej spragnione miłości, że są gdzieś porzucone, odepchnięte, i mając swoje doświadczenie, była bardzo wcześnie osierocona, wiedziała, jaką ogromną rolę daje rodzina, i dlatego uważała, że trzeba stworzyć na miarę możliwości podobne warunki bardzo, żeby to dziecko, uważała, że każde dziecko powinno mieć rodzinę, i dlatego w domach przez siebie prowadzonych dbała o to, żeby była atmosfera rodzinna. Rodzina, czyli dom, bezpieczeństwo, miłość, akceptacja, czułość, dobroć. To wszystko, czym się nam kojarzy dom, to bym powiedziała, że są takie ramy tego życia rodzinkowego. Jest to system wychowawczy zwany rodzinkowy. Oczywiście on bardzo nam pomaga właśnie w tym, żeby człowiek powierzony naszej opiece, często mówimy, że dzieci, jednak są to też dzieci dorosłe, ale ich poziom rozumienia jest jednak na dzieciństwie gdzieś tam, żeby one miały właśnie te warunki bardzo zbliżone do klimatu rodzinnego. Stąd też na terenie naszych domów są takie małe domy, takie małe wspólnoty. Generalnie jest tam na przykład w takiej placówce 100 osób. Te 100 osób tworzą takie małe wspólnoty, gdzie żyją jak właściwie w domu. Na czele takiej rodzinki stoi siostra, która pełni rolę matki, i ona ma za zadanie poznawać to dziecko, wczuwać się w jego potrzeby, dbać o jego rozwój, kochać je, Życie rodzinkowe to oczywiście są te ramy formalne też, że mają takie swoje terytorium, tak jak mówię, takie swoje domy. One mają, te dzieciaki, taką swoją przynależność do tej rodzinki, bardzo się identyfikują, znają się, bardzo mocno się znają. Gdyby przyszło na przykład, bo zwolni się miejsce, ktoś tam odejdzie do pana, no to wtedy, gdyby przyszła nowa osoba i dla dobrego zorganizowania trzeba by było z tej rodzinki gdzieś indziej, do innej rodzinki próbować zaklimatyzować, to jest zawsze jednak takie rozerwanie troszeczkę więzi też i bolesne też, bo one bardzo mocno właśnie zżywają się w tej rodzince i możemy też, myślę, że uczyć się tego, że one niesłychanie się akceptują też, bardzo sobie pomagają, troszczą się, znają się, aż podziwiam, że właśnie wiedzą jedna o drugiej wszystko, co kto lubi, jakie ma potrzeby, że się denerwuje dzisiaj. Umieją sobie pomagać, umieją też w jakiś sposób sobie ustępować. Oczywiście są jakieś tam też jakieś nieporozumienia, jakieś trudne sytuacje, bo wiadomo, że to jest jednak człowiek niepełnosprawny i niesie ze sobą ogrom problemów, ale generalnie jest ta przynależność, ten autorytet, to wzajemne pomaganie sobie, bo w takiej rodzince jest różna rozpiętość wiekowa. To też nie jest tak, że przydział właśnie jak w przedszkolach, że według wieku, tylko bardziej osobowościowo, według potrzeb sprawdzamy, jakie są mocne, słabsze strony, gdzie by najlepiej taki człowiek powierzony nam mógł funkcjonować. I dlatego to też bardzo dobrze wpływa, bo są mniejsze rodzeństwo, starsze rodzeństwo, nawzajem sobie pomagają, uczą się od siebie.
Ile to jest zazwyczaj osób w takiej rodzince? Podział ról też.
Przeciętnie jest przyjęta od 12 wzwyż, w zależności od tego, jak jest położona rodzinka, jakie są na ten moment osoby też.
Mają zazwyczaj swojego patrona rodzinki.
Taka rodzinka kultywuje też swoje zwyczaje, oprócz takich zwyczajów i funkcjonowania na terenie całego domu. Mają to życie też jakby domowe i kultywują różne spotkania. Obchodzą urodziny też na przykład swoje, bardzo uroczyście mają, zapraszają swoich gości, też z rodziny swojej. Muszę powiedzieć też, że rodziny, które mają te dzieci u nas, też uczestniczą w takim życiu rodzinkowym i bardzo też się cieszą, że te dzieci mają swoją nową rodzinę. Jak przyjeżdżają do swojego dziecka, to przywożą też rzeczy dla całej rodzinki, na przykład truskawki. Czyli jest to tak zbliżone, jak żyje się w społeczeństwie, że jedziemy do rodziny, więc przynosimy dla całej rodziny też coś. Nie jest tylko tak indywidualnie, anonimowo. W tym systemie rodzinkowym oni się nawzajem wszystkim dzielą. Nie ma tylko, że to jest moje. Dbają o rzeczy sobie powierzone, o porządek, też czynnie biorą udział w tym, że doskonalą tą rodzinkę, coś chcą mieć, przestawić. I bardzo matka Wincenta przede wszystkim zabiegała właśnie, powiedziała, że każdy człowiek stanowi inny świat i każdego trzeba traktować indywidualnie i bardzo kładła nacisk na tą indywidualność, że bardzo, bo chciała jakby jak najgłębiej poznać to dziecko. Przywiązywała wagę do tego, że jeszcze w tamtych czasach nie było takiej dużej przestrzeni też, żeby można było zagospodarować. Bardzo dbała, żeby to każde dziecko miało tą swoją przestrzeń. Powiedziała, że jak dziecko ma w szufladzie papierek, śmieć, to jest jego, nie wolno naruszać jego prywatności. Dzisiaj o tym mówimy bardzo głośno, Rzecznik Praw Obywatelskich, Praw Dziecka. A już matka jednak 90 lat temu tak bardzo kładła nacisk na tą prywatność, na tą godność osoby niepełnosprawnej. Każdego człowieka, ale szczególnie tutaj zabiegała o tą godność osoby niepełnosprawnej, że ono nie jest sprzętem, że jest w pełni osobą, że jego życie to jest jedno życie, moje i twoje.
Siostry w placówkach, które prowadzą, mają podopiecznych od najmłodszego wieku. Chyba bardzo, bardzo malutkie dzieci, które trafiają z jakichś w bardzo trudnych przypadkach.
Jeszcze nie tak dawno przychodziły dzieci rzeczywiście dosyć wcześnie. Był inny system też w opiece społecznej. Ale no też różnie w tej chwili jest. Tak naprawdę przychodzą różne dzieciaki. W chwili my mamy akurat w tym domu, gdzie ja jestem, najmłodsze ma 6 lat. Najmłodsze, które przyjęłam podczas swojego pobytu tutaj, to niespełna 2 latka. Ale to są też takie osoby, troszeczkę takie ofiary. No, zdarzają się patologie wśród rodziców, które przyczyniają się do tego, że taki powstaje problem duży. Matka Wincenta bardzo podkreślała nasze życie w Kościele Świętym, że mamy być bardzo czułe na to, co się dzieje, na potrzeby Kościoła, więc my też takim czujnym okiem staramy się wczuwać, gdzie jest nasze miejsce w tej chwili, a na pewno jest to też teraz miejsce przypominania o grzechu, przypominania o pokucie, że zgromadzenie to apostolstwo bez słów, ale czynem.
Przypomnę, że z siostrą Alicją Gacioch rozmawiał ksiądz Ireneusz Smagliński z Radia Głos. Dziękuję Państwu za uwagę i do usłyszenia.
Był to magazyn Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.